Ja w ogóle uważam, że adrenalina jest podstawą w ogóle funkcjonowania. No przecież teraz rozmawiamy, widzi pani, co się ze mną dzieje, jak ja się
przelepię. A ja płaczę.
Pani płacze z tego powodu. Nie do opanowania facet.
Drzemie pan teraz tak?
Drzemie, tak. No widzi pani, nie dosłyszę, bo zamykam oczy i to... widzi pani, nawet jak drzemie, to mówię. Teraz się śmiejcie, bo teraz mówię coś śmiesznego. A dlaczego ja mam się śmiać? Od razu we mnie się budzi taki opór.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku programu Gwiazdozbiór Jaruzelskiej i dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ naszym gościem jest Jerzy Bończak. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry. Ja przypuszczam, że Pani się cieszy z każdego gościa, bo każdy gość jest wyjątkowy.
Ja za każdym razem...
Chciałbym bardzo dorównać pani gościom.
Nie, inaczej powiem. Zawsze prawie mówię, że się bardzo cieszę albo bardzo dziękuję, ale nie zawsze tak się cieszę, jak naprawdę to, że widzę pana tutaj, ponieważ jest pan jednym z moich ulubionych aktorów. No, to zaraz takie karmienie narcystycznego
ego. Dlaczego pani nie powiedziała mi tego 20 lat temu?
Co więcej... Ja mogłabym to panu powiedzieć jako dziewczynka w latach 70., kiedy wystąpił pan w filmie Zapis zbrodni. Takiego łobuza.
Jak pani może pamiętać ten film?
Nie, takiego łobuza. I pan tam tak seksownie pluł pestkami od słonecznika. Ale już wtedy pana zapamiętałam, mimo że... Gra pan tam rolę drugoplanową, w ogóle już o tym drugim planie to jeszcze będziemy dużo rozmawiać, ale zdecydowanie jest pan tam najbardziej charakterystyczną osobą. Widać, że pan jest, ma w sobie coś takiego demonicznego, intrygentnego, że to jest film, polecam zresztą państwu, bo jest to film, który oczywiście, on się w jakiś sposób zestarzał, ale przez taką czystą formę, gdzie to on cały czas jeszcze nie śmieszy.
Jest do oglądania.
Jest do oglądania. Tak. I tam pan rzeczywiście jest właśnie jednym z tych grupy tych chuliganów, no nie tam najgorszym, bo nie ma pan tam jeszcze krwi na rękach, w przeciwieństwie do pana kolegów, ale pan jest jedyny, który tam cały czas kombinuje i tam widać, że właśnie jest jakaś tajemnica, pan ma jakiś swój plan, jest pan podejrzliwy i to pana wyróżniało.
O ile dobrze pamiętam, bo to było bardzo...
74 rok.
A zdjęcia 73, czyli prawie 50 lat, no to jest pół wieku. Ale ten film pozostawił w mojej pamięci dosyć duży ślad, dlatego że to był mój pierwszy film. Nie liczę oczywiście takich pojawiań się w jakichś produkcjach, gdzie jako student kręciłem się przed kamerą. Natomiast to był taki mój debiut filmowy, bo nie teatralny, ponieważ debiut teatralny był w 71. Debiut filmowy, który zaprocentował mi bardzo, dlatego że Trzos Rastawiecki, który to reżyserował.
I był autorem, chyba współautorem też scenariusza.
I był współautorem scenariusza. Po skończonym filmie zaproponował mi kolejny film, do realizacji którego nie doszło z moim udziałem. To znaczy film się odbył, tylko miałem wtedy do wyboru, to był 75 rok i miałem wtedy do wyboru dwie propozycje. Tak się złożyło. Trzosa Rastawieckiego, który napisał dla mnie scenariusz, no to jest wyjątkowa sytuacja dla aktora, szczególnie dla młodego aktora, tak, który dopiero wchodzi w ten zawód i w to środowisko i w to wszystko. A druga propozycja to była propozycja od Cholubka zagrania Mazepy.
No i to.
I miałem do wyboru. Tak. I mówię do Trzosa, mówię: Andrzej, ja nie będę miał nigdy w życiu takiej okazji, żeby zagrać w filmie kostiumowym, ponieważ no, gdzieś tak postrzegają mnie reżyserzy raczej jako takiego współczesnego chłopaka. A tutaj zagranie w klasyce polskiej, jeszcze do tego wierszem, A to jest dla mnie bardzo istotne. Przełóż zdjęcia, proszę cię, przełóż o pół roku. Nie mogę. No, mam pieniądze i już muszę zacząć realizować. Porobione mam, poszukiwane różne już lokacje i tak dalej, więc no, muszę to realizować teraz. Wybieraj. No i powiedziałem mu, że ja wybieram jednak Mazepę. On się obraził na mnie na 10 lat. 10 lat nie poznawał mnie, jak na przykład w Spotify jadłem obiad, to on wchodził i w ogóle odwracał głowę. Nie chciał ze mną rozmawiać, dlatego że no, troszkę mu zburzyłem jego pomysł w ogóle na film, no bo on był ten scenariusz był pisany dla mnie.
Potem a jednocześnie to też myślę, że mógł uważać, że pan powinien mieć jakiś dług wdzięczności w stosunku do niego, że
to jest oddzielna sprawa. I to oczywiście to wszystko się działo w mojej głowie i w moim sercu, ale z drugiej strony no gdzieś pomyślałem sobie, że jednak warto spróbować, bo nie będę miał takiej szansy. We współczesnym filmie zagram. Jeszcze pewnie nie raz, pomyślałem sobie wtedy, a w kostiumowym rzadko, tym bardziej, że niewiele filmów kostiumowych się kręciło w tamtym czasie.
No tak, i to jeszcze też jest słowacki, reżyseria.
Kolubka, obsada rewelacyjna zupełnie.
To jest 13 z Głoskowiec, tak też? 13 z Głoskowiec to jest...
Nie. Nie pamiętam, no jaki tak, ale jest to w każdym z Głoskowiec, razie... ale w każdym razie do Rymu.
No ale trudny tekst.
Do rymu i do taktu.
Trudny, no, trudny,
trudno, tekst, ale napisany...
Archaiczny jednak język mimo wszystko.
Ale Cholubek to napisał tak, że w zasadzie mówiło się tak, jakby się mówiło prozą. Te rytmy i rymy wychodziły same z siebie. Gdyby, ale było świetnie napisane, były tak podzielone, były te wersy. Że stwarzały możliwość dialogowania takiego bardzo naturalnego.
No i tak, jest główna rola, czy tytułowa przede wszystkim, no bo...
tak, bardziej rzadkością tytułowy, tak, się tak, potem tak, okazało dla
tak
mnie.
Tak się okazało. I właśnie czytając różne artykuły na pana temat, i to przecież pojawia się mistrz drugiego planu.
Nie mam z tego powodu żadnych kompleksów.
Ale wie pan co, ja plan sobie, że z jednej strony można powiedzieć, że to jest drugi plan, natomiast w tym momencie, kiedy pan się znajduje w kadrze jako postać drugoplanowa, to nawet kiedy pan jest z bardzo mocnymi gwiazdami, tak jak chociażby w filmie, w serialu i w filmie Kariera Nikodema Dyzmy, gdzie grzał pan Krzepickiego, czyli doradcę Dyzmy, który tak. Właściwie był jego no, demiurgiem tak naprawdę. No, nie poradziłby sobie Dyzma bez tak. Krzepickiego, który jest postacią wybitnie inteligentną, demoniczną, śliską. Ma nawet, prawda, z dużo starszą kobietą romans, bo to go ustawia też w wyższych sferach i ma też dzięki temu większe wpływy. I po tamtym filmie myślę, że mimo, że znajdował się pan bardzo często, właściwie najczęściej pana kadry były z Romanem Wilhelmim. I pan właściwie moim zdaniem w tym filmie, mimo fantastycznej roli Romana Wilhelmiego, to takie dwie najmocniejsze postacie, które ja zapamiętam, ale często też rozmawiając, to jest pan i Wojciech Pokora też, który grał Żorżyka. Więc to można być mistrzem drugiego planu, jednocześnie będąc...
Przebijać się na plan pierwszy.
Na plan pierwszy, no.
To znaczy, ja akurat uważam, że w Dyzmie postać Krzepickiego, ona nie jest drugoplanową. Ona jest troszeczkę mniejszą rolą niż tytułowa
tak.
Postać, którą grał Roman. Natomiast tak naprawdę to tam wszyscy, czy Pawlik, który przecież no tak. to też nie można Unik, powiedzieć, że to tak. jest rola drugoplanowa, prawda? No chociaż nie gra Dyzmy.
Nie gra Dyzmy i znika w pewnym momencie
tak.
też.
Więc to określenie tego drugiego planu jest bardzo takie no, dyskusyjne, ale jest, istnieje i ja pani powiem, w momencie, kiedy zaczęto mi proponować właśnie takie tak zwane role drugoplanowe. Kiedyś kierownik produkcji, bo to wtedy nie było producentów, tylko byli kierownicy produkcji, ponieważ filmy były dotowane przez państwo, a nie szukało się producentów zewnętrznych. W związku z tym był człowiek, który zawiadywał tymi pieniędzmi. Nie musiał się o nie starać. I on powiedział, ja ci coś powiem. Ty nie możesz mieć kompleksów. Dlatego, że wiesz, zagranie głównej roli, no to ty jesteś cały czas na ekranie. No i raz, że się znudzisz. Taki argument, no, kierownika dobra. Produkcji. I zobacz, grając główną rolę, no, zagrasz 3 sceny dobrze, 5 źle, albo odwrotnie. A przy epizodzie ty nie możesz położyć nawet jednej sceny. No. Każdą musisz zagrać dobrze. No inaczej nie będzie tej postaci. Wziąłem sobie to bardzo do serca i rzeczywiście starałem się realizować te zadania, które zostały przede mną postawione w sposób taki rzetelny. Zresztą to, co w tej chwili powiem, to przyszło mi do głowy dosyć późno, że jak zacząłem myśleć o swojej bytności w ogóle w tym zawodzie, że ja właściwie nie jestem artystą, ja jestem rzemieślnikiem. Tak zostałem wychowany w szkole teatralnej. To się nie nazywała Akademia Teatralna, tylko to była Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. I tak naprawdę myśmy byli przygotowywani do zawodu, czyli to była taka szkoła zawodowa. W tej chwili dostawało się oczywiście tytuł, no bo pisaliśmy prace magisterskie, było bardzo dużo teorii, przygotowywano nas również od strony intelektualnej do tego zawodu, ale tak naprawdę to głównie uczono nas rzemiosła. No i dlatego ja gdzieś parę lat temu pomyślałem sobie, ja nie jestem, jak to, jestem rzemieślnikiem i już, oby dobrym.
Często pytam naszych gości, właśnie aktorów, aktorki i pan już dotknął tego tematu, czyli że warsztat i właśnie jaki jest pana warsztat? Mówi pan rzemiosło, a na ile pan siebie tak emocjonalnie też wkłada w jakieś postaci?
Wie pani, warsztat no to jest... To jest wszystko. To jest i ciało, i głos, i emisja, i ekspresja, i charakter. To wszystko to jest warsztatem. To jest wszystko, to są wszystko materiały, z których się korzysta, grając jakieś role, więc to, no, to jest warsztat. Oczywiście są takie podstawowe abecadła, nie wiem, że jak się wchodzi z lewej kulisy, to się wchodzi z lewej kulisy od strony sceny, niewidowni. Z lewej strony to się wchodzi lewą nogą, a nie prawą nogą. Wchodzę lewą, dlatego żeby być widocznym do widza. Jak wchodzę prawą, to wchodzę tyłem, prawda? Aha. Więc to są takie, no to są takie abecadła, ale o tym się w zasadzie przestaje myśleć w momencie, kiedy się już uprawia ten zawód, a nauczonym się zostało i wdrożone to zostało już właśnie w szkole przez profesorów. Zauważyłem, że w tej chwili chyba w ogóle na ten temat się nie rozmawia. No po prostu bądź prawdziwy. No i wychodzi aktor prawdziwy i ja go w ogóle nie słyszę albo nie rozumiem, ale jest bardzo prawdziwy. No oczywiście no mamy wspomaganie takie jak mikroporty, prawda, i możemy sobie wtedy szeptać, ale my byliśmy uczeni w ten sposób, że mówił profesor od impostacji, czyli od ustawienia głosu. Jak wchodzisz na scenę, to tak jakbyś wchodził na stadion dziesięciolecia. Ja cię muszę usłyszeć tam na górze, na jaskółce, a ty będziesz na dole na stadionie. No, troszeczkę przesada oczywiście, tym bardziej, że wtedy stadion dziesięciolecia był mniejszy niż stadion narodowy w tej chwili, więc może wtedy było łatwiej.
Pana role właśnie są, bo poza właśnie Mazepą, no też by się znalazło, to pana role są najczęściej, no nie gra pan tego dobrego takiego, takiego bohatera, którego się kocha, bo jest dobry po prostu, prawda?
Nie wiem, reżyserzy widzą we mnie mój charakter i go wyciągają.
No właśnie, bo pan tak właśnie też gdzieś mówi, że takie słowa, kiedy mówi pan o sobie, autodestrukcja, więcej we mnie jest diabła niż anioła. Zresztą zagrał pan chyba w Dziejach mistrza Twardowskiego diabła. Dość.
Nie tylko, bo zagrałem również diabła w Faustie, zagrałem Mefista, więc, no tak. Więc jakby ten diabeł się koło mnie kręci.
Tak. Ale to jest... Dlaczego na przykład w ogóle pan się decydował, żeby mówić o właśnie jakiejś autodestrukcji swojej, że lubi pan, czy może lubił, brawurę, że alkohol dawał panu takie wsparcie dużo, tego, że właśnie takie wsparcie dawał, że aż niszczył.
Tak.
I skąd potrzeba mówienia o tym na przykład?
Ja nie mam takiej potrzeby. To wywiadowcy mają taką potrzebę i pytają mnie o to, w związku z czym ja to ja mówię.
Ale gdyby pana nikt nie, gdyby pan nie mówił, to nikt by pana nie pytał, bo by się nawet nie wiedziało.
Bardzo możliwe, ale ja doszedłem do wniosku, że nie ma co ukrywać takich rzeczy, dlatego że jeżeli udało mi się wyzwolić z pewnych nieczystości charakteru, które utrudniają jednak troszkę życie, to dlaczego o tym, z tym się nie podzielić z ludźmi, jasne, którzy nie mają ten sam problem, a nie wiedzą, jak z tego wydobyć się. Ja oczywiście nie jestem tutaj, jak się nazywa ten...
Misjonarzem.
Nawet nie mówię o ludziach, którzy prowadzą zajęcia terapeutyczne. Nie jestem terapeutą, tak, prawda? I nie mam zamiaru też być terapeutą i mówić, a zrób to, a zrób tamto. To każdy musi indywidualnie do tego dojść i indywidualnie ze swoją głową, ze swoim komputerem sobie to ułożyć i albo się uda, albo nie. No niektórym się nie udaje.
Ciągle pan potrzebuje tak adrenaliny do życia?
Ja w ogóle uważam, że adrenalina jest podstawą w ogóle funkcjonowania. No przecież tak. Teraz rozmawiamy, widzi pani, co się ze mną dzieje, jak ja się tyle lepię.
A ja płaczę.
Pani płacze z tego powodu. Nie do opanowania facet.
Ale nie ma pan takich momentów, znaczy na pewno pan ma, ale właśnie mówi pan adrenalina. Schować się pod kocyk, po cichutku, poczytać sobie, nie widzieć ludzi.
Samemu pod kocyk?
Nie?
Nie. No.
No to rzeczywiście cały czas.
Nie. No.
Jak pan się regeneruje na przykład?
Dużo śpię. O. Kiedy tylko mogę, to sobie łapię drzemki. Bardzo lubię sobie podrzebać. Mhm. A w tej chwili to wręcz stało się to takim moim... sposobem na spędzenie dnia. Od rana muszę bardzo mocno funkcjonować podczas pracy w teatrze czy w filmie. Zjadam obiad i zawsze jest ten taki no przynajmniej pół godziny zapadki i jestem na nowo, mogę funkcjonować i no i temperamentnie działać.
Działać. Mazury są pana ukochanym miejscem.
Warmia.
Tak, Warmia. Pana początki były też teatralne w Olsztynie i tam wtedy pan poznał te okolice, a potem znalazł pan tam jakieś siedlisko, tak? I
tak.
Stary dom, który pan odremontował.
Tak, znaczy ja go w zasadzie z zewnątrz nie ruszałem, dlatego że on jest piękny taki, jaki jest. Bo to jest taki typowo warmiacki dom. Warmiacki. Warmiacki, to trzeba naprawdę rozróżniać. Zawsze do mnie mówią, co ty opowiadasz, że ty na Mazurach? Nie jesteś na Mazurach, tylko na Warmii. Bo to są troszeczkę bardzo podobne budownictwo, ale tam nie ma tego muru pruskiego, który się pojawia gdzieś indziej. Warmia ma czerwoną cegłę, czerwona dachówka i taki jest ten dom. On ma w przyszłym roku, za chwilę, bo to jest dom z 2000 1923 roku, więc za chwileczkę będzie miał 100 lat. Więc ja go nie ruszałem z zewnątrz, on jest tak jak był. Zmieniałem tylko okna, no bo one się rozsypały już po prostu. Ale w środku tylko robiłem, przystosowywałem go do naszych potrzeb.
I to jest też takie miejsce, gdzie pan, rozumiem, się regeneruje też?
To jest miejsce, ja się regeneruję wszędzie.
No tak, jak pan...
Nawet jak siedzę tutaj z panią, to ja jestem tak zregenerowany.
A co, drzemie pan teraz tak?
Słucham?
Drzemie pan teraz tak?
Drzemie tak, no widzi pani, nie dosłyszę, bo zamykam oczy i to... widzi pani, nawet jak drzemie, to mówię.
O, czyli tak, jest nawet wtedy bez adrenaliny.
Regeneruje się, tak jak mówię, wszędzie, ale tam ubóstwiam być. To jest po prostu, rzeczywiście stwierdziłem, że to jest i będzie, czy będzie i jest moje miejsce na ziemi tak naprawdę. Dlatego, że dom stoi 20 metrów, 20 kroków od wody. Więc nad samym jeziorem mam swoją... W cudzysłowie swoją, bo nic nie jest swoje w tej chwili, to należy do wód polskich, ale mam swój brzeg,
tak.
Gdzie wybudowany pomost. Jest pomost, gdzie stoi rower wodny, była łódka, ale tą łódką nikt nie chciał pływać, w związku z czym wszyscy woleli bezpieczniej na rowerze wodnym, w związku z czym tę łódkę oddałem i pływamy. Także są stare drzewa stuletnie, które rodzą jeszcze jabłka, śliwki. Była gruszka, ale niestety już padła, staruszka, gruszka.
Do fartuszka.
Co?
Do fartuszka.
Do fartuszka, klapszuszka.
Tak.
No. Lubię tam być i mam jeszcze jedną fajną rzecz w tym miejscu, bo towarzyszy mi tam moja żona, która robi wszystko, a ja patrzę i tak mam ściśnięte gardło, mówię, Boże, jak ty pięknie pracujesz, aż mi się łza kręci wokół.
Taki manipulant.
No można to tak określić, tak, tak. Z tym, że nie, żona bardzo lubi takie prace. Ja nie cierpię w ogóle żadnych prac takich fizycznych, w sensie kopania, sadzenia, grabienia. Nie sprawia mi to przyjemności, a wręcz sprawia mi to przykrość, w związku z czym staram się przykrych sytuacji unikać.
No, czyli dobrze, czyli nie jest to taka autodestrukcja, skoro unika pan wszystkiego, co już sekretów w tym sensie. Wiem, że wszyscy pana pytają, ale trudno nie zapytać o współpracę w czasie trącenia z Stanisławem Bareją Misia. To jaka tam była atmosfera? Ja wiem, że też niedawno pan o tym mówił w wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego i redaktora Kędzierskiego. Też o castingu, więc już nie będę pytała. Czym różniła się? Czy była jakaś rzeczywiście różnica w atmosferze, którą stwarzał Bareja u siebie na planie między aktorami? Bo to i Alternatywy 4 i Miś.
Wie pani, to jest tak, że tak naprawdę jak wygląda praca na planie zależy od tego, jaka grupa ludzi się zbierze.
No ale on pracował głównie ze swoimi aktorami.
I właśnie o tym chcę powiedzieć, że on miał swoich aktorów, z którymi w zasadzie zrobił większość swoich filmów. Ja się tak ucieszyłem, że będę z tymi kolegami, z którymi pracowałem gdzieś też w innych sytuacjach, ale że nagle stworzymy taką grupę, taki zespół, i że będziemy się tak lubili wszyscy, a nie tylko ja z tobą, a tego nie lubimy. Nie, wszyscy się tam po prostu bardzo lubili i to wpływało też na atmosferę i też na sposób pracy. No, myśmy przychodzili tam z przyjemnością, a nie z obowiązku i nie dlatego, żeby zarabiać pieniądze. Tylko po prostu przychodziliśmy, bo lubiliśmy ze sobą być, a przy okazji kręciliśmy film, a przy okazji kręcenia filmu coś nam płacono.
I jeszcze było, tak, jeszcze było zabawnie, przyjemnie. I teraz kiedyś pamiętam, rozmawiałam z Julkiem Machulskim, który stwierdził, ale nie wiem, czy to było jego zdanie, czy on nie cytował, czy też parafrazował jakiegoś innego reżysera od komedii i powiedział, że jeżeli na planie komedii aktorzy się śmieją i ekipa się śmieje, że to na ogół potem widzowie się w kinie nie śmieją i odwrotnie. No i czy pana jest, takie doświadczenie jest? Czy
jest
nie?
Taka teoria, ja nie mam takiego.
No właśnie, też tak sobie pomyślałam.
Nie mam takiego doświadczenia, bo myśmy się bardzo dobrze bawili.
No.
I okazuje się, że widz też się dobrze bawi. Mówimy w tej chwili właśnie a propos Barei i jego realizacji. Także pewnie różnie, w różnych miejscach jest różnie.
Nie, bo właśnie tak miałem wrażenie, że ciągle powracając, bo ponieważ już zawsze kiedy, znaczy teraz telewizji nie oglądam, ale kiedy oglądałam telewizję, gdzieś tam przełączając kanały i zawsze gdzieś w jakimś momencie, o, miś jest, tak? Nie, już nie będę oglądać. Już nie.
A jednak.
Więc ja już nie wiem ile razy, prawda, bo to nie zawsze od początku do końca, tylko w jakimś momencie zawsze bawiło te no, kultowe teksty z tych filmów. No potem kontynuacja pana Chęcińskiego, rozmowy kontrolowane i w sumie też dosyć udany film.
Więc, moim zdaniem tak, świetnie.
No więc właśnie, chociaż takie, no już takie powtórki to często, czy kontynuacje.
Ale to jednak między Chęcińskim a Bareją była duża różnica. Dlatego, że Bareja w zasadzie kręcił ten film niepostrzeżenie. On nie był dominujący. Dobrze, to taki. To zróbmy tę scenkę, to jak tam przychodzisz, tam, to zróbmy to. No zróbmy. I jak Stasiu było? No dobrze, ale zabawnie było? Bardzo. A Chęciński pracował, to był cyzelant.
Aha.
Niezwykle precyzyjny. On a jednocześnie miał nieprawdopodobne ucho do dialogu. Jak on usłyszał jakikolwiek faul, Bareja puszczał. Natomiast on, jak usłyszał jakikolwiek fałsz w dialogu, to robiło się 15 razy tę samą scenę, 15 dubli, żeby wyszło tak, jak on to słyszał, a słyszał dobrze. W związku z czym to była jednak bardziej precyzyjna i chyba, jeżeli to jest dobre słowo, bardziej poważna praca z Chęcińskim.
Ale tak się zastanawiamy, jak to jest, bo jeżeli mówi pan właśnie, że Bareja dawał taką większą wolność,
swobodę,
to taka pewne rzeczy, które powinny być spontanicznie powiedziane i właśnie zabawne, że one mogą być rzeczywiście bardziej prawdziwe. Natomiast jeżeli tak się cyzeluje to ileś razy, to czy...
No ale widzi pani na przykład w rozmowach kontrolowanych nie ma fałszu.
Nie odczuwa się, no właśnie.
Prawda? Więc to jest kwestia też zawodowego jak gdyby podejścia do sprawy. Jeden wymaga, drugi nie, a efekt może być dokładnie taki sam. No, też nie ma na to reguły.
No tak.
Ja myślę, że regułą jest obsadzenie, dobre obsadzenie filmu, żeby dobrać aktorów o cechach, które mają bohaterowie napisani przez autora, no, bohaterowie scenariusza.
Teraz, właściwie nie teraz, już też od wielu lat zajmuje się pan reżyserią teatralną.
Tak.
Ma pan jakieś takie poczucie, że coś się stało ważniejsze w pana życiu, że już mniej granie, a bardziej reżyserowanie? Czy też
ja nie zrezygnowałem z grania. I mam tę możliwość, że sam sobie mogę siebie obsadzać w takiej roli, w jakiej chcę. No. Rzadko mi się zdarza obsadzać w rolach głównych, dlatego że niezwykle trudno jest reżyserować ze sceny. Jednak musi być to oko zewnętrzne, ta dystans. Odległość, ten dystans do tego, co się dzieje na scenie. Ja w momencie, kiedy rozpoczynałem pracę jako reżyser i obsadzałem siebie również w rolach, to robiłem w ten sposób, że to była potwornie ciężka praca, ponieważ 4 godziny próby ja rejestrowałem na kamerze. Następnie przychodziłem do domu i następne 4 godziny przeglądałem to wszystko i mówię, aha, nie, tu źle. Tu wydawało mi się na scenie, że mówię prawdziwie, że ten mówi dobrze. Nie, to może dlatego, że sytuacja jest źle przeze mnie zaproponowana. I notowanie, także to była podwójna praca, nie 4 godziny, tylko 8 godzin, a jak było 8 godzin pracy, bo były 2 próby, to było 16 godzin albo 20. Było ciężko, w tej chwili mam troszeczkę już większą umiejętność rzucania sobie oka na widownię, rzucam oko na widownię, oko kontroluje i potem mi tylko podpowiada. Aha. Nie, no już to jest kwestia praktyki już większej i to, o czym mówię, że inaczej się słyszy dialog, jak jesteśmy blisko ze sobą na scenie, a inaczej, kiedy ktoś ogląda to z odległości, to nauczyłem się już tej wytworzyć w sobie tę odległość, żeby będąc na scenie mieć odległość. Nie wiem, czy się jasno tłumaczę.
Tak, myślę, że jest to zrozumiałe. Lubi pan komedię, lubi pan reżyserować komedię. Czy zdarzyło się panu, jest pan też osobą, też z różnych wywiadów i z wywiadów z innymi aktorami, że jest pan osobą niezwykle dowcipną, już też się pan tutaj dał poznać przed, znaczy może nie teraz jak nagrywał, no tak. Chociaż płaczę ze śmiechu teraz, tak? To czy udawało się panu na przykład, albo komuś czy się udało, te tak zwane zagotowanie na scenie, czyli rozbawienie partnera takiego, że przestaje mu grać, tak? Więc troszkę takich anegdot. Albo czy ktoś pana tak rozśmieszył? Albo też czy na przykład w filmach było takie, że kolejny dubel i nie wychodziło, bo powinniście być poważni, a się śmiejeć?
Pani, opowiadanie tego typu anegdot z planu teatralnego czy z planu filmowego mija się kompletnie z celem.
Bo nie jest dokładnie do przeniesienia.
Bo to jest nie do przeniesienia, bo to jest... To jest sekunda, która powoduje to, że nagle aktor jest wybity, zgotował się.
Spojrzenie jakieś,
że jedno spojrzenie. I to jest nie do wytłumaczenia, dlaczego coś takiego się zdarzyło. Oczywiście, że można przygotować sobie jakiś numer. Ja kiedyś pamiętam, pracowaliśmy z Wojtkiem Pokorą w Teatrze Kwadrat.
Musimy przerwać na chwileczkę, do mikrofonu i on jest gdzieś schowany albo wypadł. Dobra, za chwilę wejdzie.
Nie, nic, niech wchodzi, ja dotknąłem nieświadomie i już...
Ale nie, że on spadł.
Cały czas gorzej słyszymy teraz. No.
Niemożliwe. Jak spadł?
Nie wiem.
Nie, ja
jak teraz
dotknąłem.
Jest?
To teraz możemy...
No tak.
Tak, dobrze.
Bo ja dotknąłem, przepraszam, nie pomyślałem.
Wojciech Pokora.
Tak. My to montujemy, tak?
Znaczy minimalnie, okay. Tylko ale...
Dobra. Takie brudy.
Tak, w Teatrze Kwadrat.
W Teatrze Kwadrat robiliśmy prapremierowe wystawienie Maydaya, który jest takim tytułem, jeśli chodzi o farsę, można byłoby go porównać do Hamleta.
Z Wojciechem Pokorą.
I z Wojciechem Pokorą graliśmy w tym przedstawieniu. Ja gram jego przyjaciela. I była taka scena, że ja zbiegam, bo jestem jego sublokatorem również, zbiegam na dół i mówię, co się stało, John, co się stało? A on przychodzi, bandaż na głowie, że został uderzony w głowę przez facetkę jakąś. No, wypadek miał, a to nieprawda, bo on miał 2 żony. Po prostu był bigamistą, miał 2 żony i musiał jakoś tak pogodzić sobie to swoje życie między tymi 2 żonami, żeby jedna o drugiej nie wiedziała. No i coś tam konfabulował, opowiadał coś. Ja wbiegałem w piżamie i w szlafroku, bo dopiero zerwałem się z łóżka. Co ci się stało, przyjacielu? Siadałem na takiej kanapie rozparty, mówię, no mów! I któregoś dnia sobie myślę, spróbuję Wojtka wysadzić. Przygotowałem, to prymitywny żart był. kawałeczek futra z niedźwiedzia, takie futra misia takiego brązowego, tak, gęstego takiego, i włożyłem go sobie tutaj pod
na klatę.
Na klatę, pod piżamę. Zasłoniłem się bardzo tym szlafrokiem, żeby on tego nie widział. Wpadłem i mówię, co się wydarzyło? Opowiedz, opowiadaj, co się stało? I on opowiadał, mówię, to jest po prostu niemożliwe. Rozkładałem ręce, to futro takie wyskoczyło, i on tak spojrzał. No, zacytuję, tak. Najwyżej to będzie wypikowane. Powiedział, to i szedł ze sceny.
No proszę, tak. A jak widownia?
Widownia się zaczęła śmiać, ale nie wiedziała, dlaczego on szedł ze sceny.
Tak, myślała, że to może tak ma być.
Tak ma być. No. I teraz ja sam siebie załatwiłem.
No bo tak, bo pan został.
On szedł ze sceny, a ja zostałem.
Z tym futrem.
Z tym futrem. I teraz musiałem coś kombinować, jak się z tego wybronić. Nie miałem partnera do dialogu, który by mnie gdzieś wyratował. No, ale jakoś tam daliśmy sobie radę. Poprosiłem go, żeby wrócił, że już w porządku, już się ogoliłem. Zrzucałem to. No więc takie rzeczy bywają, ale oczywiście one są...
Ale nie obraził się, to wszystko było jakby dane.
Nie. No on mi też przygotowywał różne rzeczy, których nawet w tej chwili nie pamiętam, ale one były, to było zabawne na ten moment. Ja nie wiem nawet, czy to, co ja w tej chwili opowiedziałem, czy to jest w ogóle zabawne.
Myślę, że można sobie to wyobrazić, że to było zabawne.
Jeżeli się pobudzi wyobraźnię, ale też nie wiemy, nie wiemy, kto nas słucha. Czy słuchają nas ludzie z wyobraźnią?
Czy co wyobraźnią? Tak, i jaki mają stosunek do niedźwiedzi.
Do pokory i do mnie. Tak. To też jest ważne.
Nie, no myślę, że no już świętej pamięci Wojciech Pokora, ale zawsze cieszący się chyba też ogromną sympatią widzów, tak jak pan. Pan się chyba spotyka, prawda?
Nie spotykam się z przykrościami. Nie zdarzyło mi się coś takiego, żeby ktoś na przykład, nie wiem, w restauracji podszedł, ty, napij się ze mną. Nie, raczej może za dużo powiedziane, że spotykam się z szacunkiem, ale na pewno nie spotykam się z takim poklepywaniem po ramieniu i z takim... Takie bratłata.
Obsesową jakością.
Tak. Natomiast jeśli chodzi o Wojtka, to dla mnie Pokora był takim, jakby to powiedzieć, no taki metr Sewry. Ja go podglądałem, naprawdę stałem za kulisami, podglądałem, jak on genialnie prowadzi publiczność, jak on genialnie prowadzi dialog, że publiczność idzie za nim, że on tak jest w stanie rozmawiać z partnerem i tak podprowadzać do puenty, że on wiedział, w tym momencie będzie śmiech. I w tym momencie był śmiech. Tutaj nawet jeżeli była zabawna... Tak, jeżeli nawet było coś zabawnego, ale on nie chciał, żeby się publiczność zaśmiała, umiał to tak powiedzieć, żeby uzyskać ten efekt, na którym mu zależało. Bardzo się od niego dużo nauczyłem i próbuję teraz tę wiedzę sprzedawać, wykorzystywać i sprzedawać kolegom podczas
pracy. Przyjaźniliście się też prywatnie?
Bardzo.
Kto jeszcze? No,
różnicy wieku, bo między nami była duża różnica wieku.
Kto jeszcze taki dla pana był taką osobą, którą pan podglądał jakimś...
Ja w ogóle, ponieważ ja kocham teatr, w związku z czym ja w ogóle podglądam za kulis aktorów, i jeżeli ktoś pięknie gra, no moje ego również rośnie i mam z tego wielki fan, wielką przyjemność. I staram się zapamiętywać, kurde, jak fajnie rozwiązał, na to bym nie wpadł. No i potem już kradnę ten pomysł i potem wszyscy mówią, o, jak ty to zrobiłeś, jak ty na to wpadłeś? No ja wpadłem niechcący.
Aż robi pan to po swojemu, bo tak pan powiedział, to
no na pewno.
Każdy ma swoją ekspresję i nawet jeżeli pewien trik wykorzysta, to ten trik i tak będzie zupełnie inaczej wyglądał w czymś.
Dokładnie. W tej chwili jest taki czas, kiedy nagle nic z tego, nic owego, teatry zaczęły się interesować jednym tytułem. I ten tytuł ja w tej chwili realizuję z rzędu raz po razie, po raz piąty. Ja już po prostu, no, nie dość, że znam ten tekst.
Ale co, w różnych miejscach, czy? W różnych miejscach
w Polsce, w różnych miastach, w różnych teatrach, ale mówię o tym dlatego, że niby to jest ten sam tekst. Jeśli chodzi o scenografię, no to wiadomo, że w tym miejscu muszą być drzwi do kuchni, w tym miejscu drzwi do łazienki, w tym miejscu drzwi wejściowe i to się nie zmienia. One są inaczej w każdym przedstawieniu zdesignowane, inaczej wyglądają troszeczkę plastycznie, ale miejsca, w których one są, pozostają te same. I postaci też mówią ten sam tekst. I gdyby pani zobaczyła tych pięć przedstawień, jedno po drugim, to widziałaby pani pięć różnych przedstawień. Ponieważ są różni aktorzy, oni wnoszą swój temperament, swój sposób mówienia, swój sposób poruszania się, swój sposób rozumienia postaci. I także to można powtarzać sztuki, i za każdym razem będzie to inne przedstawienie. Tak naprawdę... się rozgadałem.
To źle?
Nie wiem.
Widzowie oceniam.
Tak naprawdę to... każde przedstawienie jest inne niż poprzednie. Mówię o, nie wiem, no, gramy jakieś przedstawienie jednego wieczoru, ale jesteśmy po takich przeżyciach w ciągu dnia, takie mieliśmy spotkania, miłe lub niemiłe i gdzieś nie, nawet nie musimy o tym myśleć, ale gdzieś te nasze nastroje, one się też ujawniają potem w tych postaciach podczas grania. I bardzo często, znaczy właściwie za każdym razem tak jest, że każde przedstawienie, każdego wieczoru to samo przedstawienie jest inne.
No bo wy
w jakimś sensie oczywiście.
Bo wy jesteście każdego dnia inni.
Bo my jesteśmy.
Ale też widownia też pewno, też reakcja ale widowni też, prawda, jest jakimś bodźcem, że widzicie, że...
To jest coś...
Właśnie, kogo wy widzicie? Tak jak właśnie ja czasami jestem w teatrze i tak się zastanawiam, że aktor, mam czasami wrażenie, że gdzieś tam idzie drugi, trzeci rząd, że ma kontakt wzrokowy z aktorem, chociaż wydaje mi się, że patrzy jakby nad oczami, ale czasami się wydaje, że jest kontakt wzrokowy. Szukacie to jak wykładowca tych jednych oczu, które są wasze?
To rzadko, rzadko. Na ogół mnie się tak wydarza, że ja gram w przedstawieniach, gdzie jest tak zwana, tworzymy tak zwaną czwartą ścianę, nie rozmawiamy z publicznością. Czasami są takie przedstawienia, gdzie się rozmawia z publicznością, no i wtedy wymaga to kontaktu z publicznością, ale większość przedstawień jednak jest grane z tak zwaną czwartą ścianą, czyli tak jakby nikogo nie było, więc nie łapie się tego kontaktu. Co prawda są reżyserzy, którzy tak robią, konstruują przedstawienie, że na przykład twierdzą, że taka jest szkoła angielska, że no tak, rozmawiamy, tak rozmawiamy, rozmawiamy i puentę mówimy do publiczności. Ja tego nienawidzę, bo jeżeli jest coś dowcipnego i jest to puenta jakiejś opowieści lub jakiegoś żartu, to on i tak zostanie wychwycony i nie
a
potrzebujemy...
A nie tak podkreślony mocno.
Podkreślony tak, taką łopatą.
No tak.
Teraz się śmiejcie, bo teraz mówię coś śmiesznego. A dlaczego ja mam się śmiać? Od razu we mnie się budzi taki opór. Natomiast nieprawdopodobna jest, to jest najpiękniejsze w tym zawodzie, ja dlatego ten zawód tak potwornie kocham. Dla mnie to jest najważniejsza rzecz w życiu. Ponieważ wychodzi się na scenę i to jest niewytłumaczalne. I ja wiem, czy ta publiczność się będzie lubiła, czy nie. A nikt nie powiedział
już
słowa.
Już na samym początku, tak? Już?
Tak. Jest, emanuje jakaś ze strony publiczności, płyną jakieś dobre lub złe prądy. I również jest w drugą stronę. Jeżeli aktor jest nie w formie, bo go spotkały różne rzeczy i nie potrafi tego schować pod płaszczykiem techniki aktorskiej, to też może wzbudzić niechęć u widowni, pomimo tego, że na przykład gra postać, która powinna być zaakceptowana przez widza.
To bardzo
piękny zawód uprawiam, naprawdę. Chciałem panią bardzo i państwa bardzo o tym przekonać. No, to jest najpiękniejszy zawód świata. Ale nie chodźcie wszyscy, bo ja teraz widzę, że wszyscy chcą być aktorami. A to tragedia.
A wie pan, że przecież jest sporo aktorów, głównie mężczyźni, którzy są, którzy właśnie tak trochę jakby dewaluują to, co robią, że to jest niepoważny zawód i chociaż dalej są tymi aktorami, trochę to w tym hipokryzji.
Niech natychmiast odejdą z tego zawodu. Jest tyle pięknych zawodów na A. Nie musi być aktor, no. A kelner, a kierowca.
A lekarz,
a prawnik, prawda? Także jest dużo zawodów na A.
Na co by pan powiedział, żeby teraz, bo to jest taka możliwość, żeby zaprosić widzów, którzy nas oglądają, gdzieś na jakieś przedstawienie, które pan właśnie teraz, niedługo będzie premiera albo jest. Jest okazja, żeby zareklamować i zaprosić widzów.
Bardzo serdecznie zapraszam państwa do Teatru Komedia, gdzie między innymi jest wystawiany spektakl w mojej reżyserii z moim niewielkim udziałem. Nazywa się to Przyjemność z dostawą. A dalej sobie dopowiedzcie. Rzecz się dzieje w hotelu. Mąż, żona, kochanek, kelner, kierownik hotelu. No i tam się zaczyna dziać. Jest, myślę, że jest dosyć zabawnie. Kolejnym spektaklem, na którym myślę, że mogę państwa z dużą przyjemnością zaprosić, to jest spektakl w Kapitolu pod tytułem Prezent urodzinowy. I to jest taki tytuł, a jednocześnie treść na każdą okazję. Bo prezent urodzinowy nie musi być tylko na urodziny. Prezent. Powiedzmy, że zapraszam państwa na prezent. Żebyście wiedzieli na przykład, co dawać, a czego nie dawać. I ten sam tytuł będzie w tej chwili premiera w Teatrze w Płocku, w Sylwestra. Właśnie ten prezent urodzinowy będzie prezentowany też w mojej reżyserii. I tak jak w Kapitolu nie gram, tak w Płocku z największą przyjemnością pokażę się również na scenie.
Bardzo panu dziękuję i za wszystkie role, którym pan nasze serca radował i raduje. I za to, że pan dzisiaj z nami był i porozmawiał. Bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo.
I również bardzo dziękuję państwu. Czekam jak zwykle na wasze komentarze i do zobaczenia już wkrótce.